This is Chris Slade, and you're listening to Whole Week of My Music on Poznan Radio.
Trwa bardzo miłe i ciepłe sobotnie popołudnie z Radiem Poznań. Proszę korzystać z tej jeszcze nieoficjalnie, ale jednak w powietrzu wiszącej wiosny. Zwłaszcza, że jutro temperatury mają być o połowę niższe. U nas bardzo gorąco do godziny 17, bo przed nami wywiad tygodnia z artystą wyjątkowym, legendarnym, jeden z najważniejszych perkusistów w historii świata. Człowiek, który najpierw grał między innymi z Tomem Jonesem, a także Johnem Paulem Jonesem i Jimmy Page'em z zespołu Led Zeppelin, a w kolejnych latach występował między innymi z Manfredem Mannem, z grupą AC/DC, no i wieloma innymi wielkimi postaciami. Będziemy wspominać nie tylko Toma Jonesa, ale nawet Elvisa Presleya i rozmowy z Elvisem. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego wywiadu z taką postacią, która miałaby taką historię za sobą. A już niebawem, bo w kwietniu, Chris Slade i jego zespół Chris Slade Timeline przyjeżdżają do Poznania i my Państwu będziemy rozdawać zaproszenia na ten koncert. Złożony między innymi w połowie z muzyki AC/DC, a w drugiej połowie z innych wspomnień, które ma na koncie ten wyjątkowy artysta, a przy okazji przesympatyczny człowiek, o czym się za chwilę Państwo przekonają. Chris Slade. Specjalnie dla Radia Poznań. Zaczynamy.
Hello Chris, I'm Marcin.
Witaj Chris, z tej strony Marcin. Dzwonię z Polski, z Poznania. Tak, tak, wiem. Chris, myślę, że dla naszych słuchaczy to będzie wielkie zaskoczenie, że perkusista znany z AC/DC rozpoczynał karierę grając z Tomem Jonesem.
Tom Jones, actually.
That's right.
Tak jest, tak było. Prawie całe lata 60. Od roku 63 do bodajże 69. A może to był 68 czy 70? No w każdym razie jakoś tak do końca dekady. A potem przeniosłem się do zespołu Uriah Heep. Gdy zaczynałem grać z Tomem Jonesem, miałem lat 16. Podobno Tom był twoim sąsiadem. Aż tak to nie, ale mieszkał blisko, dosłownie kilka ulic dalej. Niespełna kilometr dalej. Choć nie znałem go wcześniej, zanim zaczęliśmy współpracować jako Tommy Scott and the Senators. No wiesz, on miał 20 kilka lat, a ja dopiero 16. Więc z powodów towarzyskich nie mieliśmy raczej szansy się spotkać. Poznaliśmy się dopiero, gdy dostałem się na przesłuchanie do jego zespołu. Właściwie to oni przyszli do mnie do domu, zobaczyli mój perkusyjny zestaw Premiera, całkiem nowiutki. Dopiero co go kupiłem chwilę wcześniej. Więc przyszli go zobaczyć i mówią, czy umiesz grać utwór Walk and Run? No i zagrałem. Stwierdzili, że jest okej i zaprosili mnie na próbę. Bo ja już faktycznie grałem wtedy całkiem nieźle, wierz mi lub nie, ale tak było. Więc każdy z nas wziął jedną część zestawu perkusyjnego, zapakowaliśmy się do autobusu i pojechaliśmy na próbę. Tak właśnie wkroczyłem do świata muzyki. Choć wcześniej miałem już okazję grywać w klubach z różnymi muzykami, na przykład pianistami. Ale tutaj, to był mój pierwszy raz, kiedy pracowałem z prawdziwym zespołem. Nazywali nas grupą popową, bo mieliśmy wtedy grupy tak zwane popowe i tak zwane beatowe. Beatlesi na przykład byli grupą beatową. Wtedy nie mówiło się o zespołach rockowych. Ta nazwa pojawiła się dopiero w latach 70. Potem już mówiliśmy, że nie jesteśmy grupą beatową, tylko zespołem rockowym.
Muszę ci zdradzić, że miałem okazję rozmawiać z Tomem Jonesem kilka lat temu, gdy wydawał swoją nową płytę. I tak jak z tobą teraz rozmawiałem z nim dzięki aplikacji Zoom, miałem okazję go widzieć, tak jak teraz ciebie. Przy okazji trochę go poznać. Ale bardzo mnie ciekawi, jaki był Tom Jones wtedy, jeszcze w latach 60., gdy go poznałeś. Czy on wtedy już spodziewał się swojego wielkiego światowego sukcesu? Nie, absolutnie nie. Oczywiście bardzo tego chciał. Wszyscy chcieliśmy. Ale wtedy tak naprawdę chodził do normalnej pracy. Pracował na budowie, budował domy. A po nocach śpiewał. Bo miał już wtedy żonę i małego synka. Więc musiał zarabiać pieniądze. Pamiętam, że startował nawet wtedy w jakimś lokalnym telewizyjnym talent show. Lokalnym, nie krajowym. Chyba zajął drugie albo trzecie miejsce. Występowaliśmy wtedy w klubach dla robotników. Tak wtedy zarabialiśmy. Nie było w tamtych czasach klubów rockowych. Nawet jednego. Tylko miejsca dla ludzi pracy, dla górników i innych robotników pracujących w mieście, bo nasza okolica to był obszar górniczy. No tak, Tom Jones mówił mi w wywiadzie o polskich górnikach, z którymi pracował jego ojciec. O tak. Tak wyglądała społeczność, w której się wychowywaliśmy. Mój teść był górnikiem. Mój ojciec zresztą również, przez krótki czas. Następnie jednak zmądrzał. Bo wiesz, to naprawdę trudna robota. Naprawdę trudna robota. Mojemu teściowi zdarzało się, że leżał na brzuchu z kilofem, by wydobywać węgiel. To naprawdę nie jest dobre zajęcie dla człowieka. Dziś oczywiście się już dużo w tej materii zmieniło, ale nadal to ciężka robota. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah.
Forgive me, Delilah, I just couldn't take any more.
Is that true that you've been...
Czy to prawda, że rozmawiałeś z Elvisem Presleyem o tym, że Tom Jones jest dla niego zagrożeniem? Nie, o tym akurat nie rozmawialiśmy, ale wiem, że jego słynny menedżer tak to widział. Zresztą sam Elvis również. Oni tak naprawdę byli przyjaciółmi, to znaczy później zostali przyjaciółmi. I myślę, że Elvis wrócił po dłuższej przerwie do występów właśnie po tym, jak zobaczył w akcji Toma Jonesa. I pomyślał, że ten człowiek może być dla niego konkurencją. Zresztą właśnie wtedy zaproponował mi, żebym był jego perkusistą. Choć ja wtedy byłem w zespole Manfreda Mena, Earth Band. Tak mi się wydaje. A może... A nie, przepraszam, byłem wtedy w zespole Toma, oczywiście. To był rok 68 czy 69. Elvis przyszedł do mnie z propozycją, ale gdy powiedziałem o tym Tomowi, się zdenerwował, powiedział, nie ma opcji, przecież gram z nim. Menedżer i agent Toma byli bardzo na mnie wściekli, choć to miał być tylko miesiąc grania w Las Vegas. Ostatecznie to właśnie oni to powstrzymali. Znali się dobrze z pułkownikiem Parkerem, agentem Presleya. Więc nasz menedżer Gordon powiedział ich menedżerowi, że nie możecie mieć naszego perkusisty. Myślę, że to najgorsza rzecz, jaka mi się zdarzyła w całej mojej karierze. To, że nie miałem możliwości pograć z Elvisem. Koncertowanie z Tomem Jonesem wciąż się przedłużało, więc musiałem odpuścić próby z Elvisem, a potem także granie w Las Vegas. Pozostawaliśmy jednak w kontakcie telefonicznym. Oczywiście nie było wtedy komórek, więc trzeba było go złapać w domu, ale informowałem go na bieżąco o sytuacji, że trasa z Tomem przedłuży się o kilka kolejnych tygodni. I tak dalej. Elvis na to, no dobra, to musimy na próby zaprosić kogoś innego. Tylko, że ten ktoś inny to był Ronnie Tad, który został z nim na zawsze. Świetny bębniarz. Nigdy go nie poznałem, ale znałem nagrania, w których uczestniczył. Już wcześniej, jeszcze zanim zaczął pracować z Elvisem, miał na koncie naprawdę świetne rzeczy. A to, co zrobili razem, to już prawdziwa klasyka. No i to z nim właśnie Elvis ruszył potem w trasę. Czyli miałeś faktycznie okazję rozmawiać z Elvisem Presleyem? Tak, kilka razy. Niesamowite, nigdy wcześniej nie poznałem nikogo, kto znał Elvisa. Jak to było? Super, pamiętam, że był bardzo spokojny. Wierz mi lub nie, ale tak było. To było jeszcze w czasach poprzedzających jego problemy z narkotykami. Był bardzo spokojny i bardzo grzeczny. Miły i uprzejmy dla wszystkich dookoła, przez cały czas. Wiem to dobrze od Toma, bo zostali potem przyjaciółmi. A Tom nigdy nie brał narkotyków, ja zresztą też. Nie, nigdy. No więc Elvis ukrywał przed nim swój problem z narkotykami, bo wiedział, że Tom jest przeciwnikiem takich używek. To się działo przez wiele, wiele lat, bo przez długi czas byli przyjaciółmi. Więc tak, rozmawiałem z Elvisem. Poznałem go na jego własnej imprezie, gdzie bawiła się tak zwana mafia z Memphis. To była bardzo miła noc. Opisałem to w książce. Jest nawet zdjęcie. Ja stoję w środku, a po bokach mam Toma Jonesa i Elvisa Presleya. Zawsze się śmieję. Co to za ludzie obok Chrisa Slade'a?
I always say, who's that with Slade?
Znajdziesz to zdjęcie w internecie.
when times are bad. When the day comes and you're down in a river of trouble and I'm not around, hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. I'll go my way to you, lover. If I get cold, you better be my cover. No need to worry, 'cause I'm here. No need to suffer, woman, 'cause I'm here, yeah, yeah. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Reach out to me for satisfaction, yeah, yeah, yeah. You got to call my name for quick reaction, yeah. Be sad, lean on me, baby, when times are bad. When the day comes and you're down, 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 down in a river of trouble and I'm not around, hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Listen, woman, hold on, don't you worry, I'm coming, leave it to me. I'm getting on my feet, I'm getting on my way. I got a sneak tooth through you, baby. Oh, here I come. And don't you worry about it. Oh, hold on, 'cause I'm coming. Listen to me, hold on, I'm coming. Why don't you wait? Hold on, and I'm coming. Wait for me, baby.
Chris, kolejna zaskakująca historia to ta, kiedy dzwonią do ciebie tego samego dnia David Gilmour i Jimmy Page. O tak, to prawda, tak było.
To niewiarygodne, prawda?
Najpierw dostałem telefon od Jimmy'ego Page'a, czyli Page'iego. Tak na niego mówimy. Więc krzyknąłem do żony, hej, właśnie zadzwonił Jimmy Page i zaproponował mi pracę. Chodźmy do pubu, jest okazja do świętowania. A gdy wróciłem do domu, znów dzwoni telefon. Ma tam David Gilmour. Słyszę, cześć Chris, tu David Gilmour. Ja na to, hej Fred, nie wygłupiaj się, wiem, że to ty, jaja sobie ze mnie robisz, daj spokój. Nie, nie, słyszę, z tej strony naprawdę David Gilmour. O mój Boże. Więc mówię... Nie uwierzysz, Dave, ale dosłownie przed chwilą powiedziałem tak Jimmy'emu Page'owi i jednocześnie Paulowi Rogersowi. Jedziemy razem w trasę na 6 miesięcy. A nie, czekaj, czekaj. Przepraszam, to było przecież odwrotnie. Pierwszy był Gilmour i gdy potem zadzwonił Jimmy Page, mówię, nie uwierzysz, Page'i, ale właśnie zgodziłem się na trasę z Gilmourem. I to mają być 3 albo 4 miesiące. A on na to, no dobra, to my na ciebie poczekamy. Spojrzałem na mój telefon z niedowierzaniem i myślę, czy Jimmy Page właśnie powiedział, że on na mnie poczeka? Ostatecznie trasa trwała ponad 6 miesięcy. Początkowo miało to być tylko 3 miesiące, a w końcu czekali na mnie prawie rok. Przepraszam, trochę namieszałem w tej historii. Tak naprawdę miałeś okazję grać z połową składu Pink Floyd, prawda? A tak. Technicznie rzecz ujmując, i owszem, grałem też z Nickiem Masonem. Zresztą na tej samej scenie, w tym samym momencie, kiedy byłem na trasie z Davidem Gilmourem. To był wielki zaszczyt. A Nick Mason to naprawdę zabawny gość. Bardzo, bardzo zabawny. Z kolei David to jeden z najmilszych ludzi, jakich spotkałem. Niezwykle miły człowiek. Jest dokładnie taki, na jakiego wygląda. Dokładnie tak samo sympatyczny. Nie ma w nim żadnego rasizmu, żadnych uprzedzeń w stosunku do ludzi, których dopiero poznaje. Bardzo twardo stąpa po ziemi, jest bardzo normalny, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Co ciekawe, on był taki przez cały czas, a byłem z nim w trasie przez cały rok, w autobusie, więc mogę powiedzieć, że poznałem go w tym czasie całkiem dobrze. Zresztą nadal czasem ze sobą rozmawiamy. A jaki prywatnie jest Jimmy Page? Też bardzo fajny. Co ciekawe, właśnie dziś rano nad tym się zastanawiałem. To zabawne, prawda? To dobry człowiek. Ma ponad 180 centymetrów wzrostu, ale nie daje tego po sobie poznać. Nie chodzi tak wyprężony i wyprostowany, jak na przykład jego kolega z Led Zeppelin, Robert Plant. Ale tak, Jimmy ma ponad 180 centymetrów wzrostu. Jest bardzo, bardzo miły i ma w sobie dużo pokory. Zwłaszcza zważywszy na jego status. No wiesz, to w końcu jeden z najwspanialszych gitarzystów w historii. Jego kariera w Led Zeppelin to coś nieprawdopodobnego. A ja pamiętam go jeszcze z lat 60., kiedy był muzykiem sesyjnym. A propos, grałem też z basistą Led Zeppelin, Johnem Paulem Jonesem. Razem graliśmy na jednej z płyt Toma Jonesa. Naprawdę? Tak, płyta nazywa się 15 Smash Hits, 15 super hitów. I na basie gra tam John Paul Jones. Pamiętam dobrze jedną z przerw podczas nagrywania tego albumu. Pamiętam, jak siedzimy sobie przy herbacie i nagle go pytam: hej, JP, a co w ogóle teraz planujesz? Co u ciebie słychać? A on na to: właśnie myślę o założeniu zespołu z Pagem, czyli z Jimmy Pagem. Zapytałem, jak się będziecie nazywać, a on: myślimy o nazwie Led Zeppelin. A ja na to: haha, to było zabawne. No w każdym razie, ja wiedziałem o powstaniu Led Zeppelin jeszcze zanim tak naprawdę zespół powstał. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby. But baby, you've lost. Chris, jesteś mistrzem w konkurencji występy w supergrupach czy z superpostaciami. Z jednej strony Tom Jones, z drugiej John Paul Jones, Jimmy Page, Paul Rogers. Tak, tak, plus Johnny Franklin na basie. Skład zespołu The Firm brzmi niesamowicie, a jednak to grupa trochę zapomniana, prawda? No tak, to prawda. Choć wciąż są ludzie, którzy nas dobrze pamiętają i przychodzą po koncertach, przynoszą płyty The Firm do podpisu. Gdy daję im autograf, często słyszę, że to ich ulubiona płyta wszechczasów. To był naprawdę świetny czas. Trasa koncertowa, która przyniosła nam wiele radości. Bardzo mi się podobało. Uwielbiam być w trasie. Dlatego założyłem swój własny projekt Chris Slade Timeline. Ponieważ kocham być w trasie. Kocham być częścią zespołu. Nie da się ukryć, Chris, po 60 latach wciąż tego pragniesz. Absolutnie, po prostu to uwielbiam. Kocham być w trasie. Wiem, że niektórzy nie potrafią tego znieść, nie cierpią jeżdżenia w trasy, ale dla mnie to właściwie jest wszystko, co potrafię. To cała moja wiedza. I przez wiele lat grałeś potężne trasy na wielkich stadionach. Jakie to w ogóle jest uczucie? No wiesz co, to jest po prostu robota, którą trzeba wykonać. Nie ma tu znaczenia, czy przed tobą jest 80 tysięcy ludzi, czy 80. Po prostu jedziesz z tym koksem, wykonujesz swoją robotę. To takie proste. Choć wiem, że dla niektórych to wcale nie jest prosta sprawa, ale po prostu trzeba koncentrować się na tym, co robisz. Nad muzyką, którą tworzysz na scenie. To jedyny sposób, żeby zrobić to dobrze. Jeśli zaczniesz myśleć o tym, że masz przed sobą 80 tysięcy ludzi, to już po tobie. Nie dasz rady.
Możesz oczywiście na nich spojrzeć, możesz ich widzieć, ale musisz to zostawić w głowie w takim miejscu, żeby nie wpływało to na ciebie w żaden sposób. Dla mnie to po prostu kolejny dzień w biurze. Bo już we wczesnych latach grałem z Tomem Jonesem w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Miałem wtedy 19 czy 20 lat. Graliśmy wtedy w Madison Square Garden codziennie przez tydzień. I pamiętam, że to był czas, kiedy w masowym użytku pojawiły się aparaty z lampą błyskową. Teraz to już przeszłość, wszyscy robią zdjęcia swoimi telefonami, ale wtedy firma Kodak wypuściła aparat z kartą i lampą błyskową. I dobrze pamiętam moment, kiedy Tom Jones wychodzi w Madison Square Garden na scenę. My, reszta zespołu, jesteśmy tuż za nim, na środku sceny i nagle się zaczyna. Prawdziwy atak, błyski fleszów, tysiące aparatów, tysiące. W tym samym momencie potężny atak światła. To było coś niewiarygodnego. A ja miałem wtedy dopiero 19 czy 20 lat. Tak więc u mnie to działa tak, że mówię, jutro gramy stadion? Okej. Jutro gramy w klubie? Okej. Tak to działa.
W kwietniu zagrasz u nas koncert jako Chris Slade Timeline. Wiem, że około połowa materiału w trakcie waszych koncertów to utwory z repertuaru AC/DC. Tak, to prawda, tak może być. Sporo moich fanów preferuje, no przynajmniej jakaś ich część preferuje AC/DC. Choć są też tacy, co wolą inne rzeczy, w których brałem udział, ale takie piosenki jak Thunderstruck to oczywiście utwory, które wręcz muszę zagrać. Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądał u ciebie ten wyjątkowy czas z AC/DC. Zarówno single, jak i album Razor's Edge odnosiły wielkie sukcesy. MTV grało wasze kawałki na okrągło. Album bił rekordy popularności. To był jeden z największych hitów w tamtym momencie. Tak, to prawda, choć ja nie byłem tego aż tak bardzo świadomy, bo ja byłem w środku, byłem wewnątrz, ale mogłem się zorientować po tym, co się działo z publicznością, że to było coś wielkiego. Trochę tak jak z płytą The Firm, do dziś często przychodzą do mnie fani, mówiąc, że to Razor's Edge jest ich ulubioną płytą AC/DC. I faktycznie myślę, że to bardzo dobry album, z bardzo dobrymi piosenkami. Przynajmniej niektórymi, bo są też takie, które w ogóle mi się nie podobają. Nie ma tam moich kompozycji. Wszystko wymyślali Angus i Malcolm. A co mógłbyś nam opowiedzieć na ich temat? Malcolm to był totalny geniusz, jeśli chodzi o gitarę. Myślę, że to najlepszy gitarzysta rytmiczny w historii. To było bardzo wyjątkowe, jaką wytwarzał energię. To dzięki niemu ta muzyka tak gnała do przodu. A z mojej perspektywy gra na perkusji była czymś łatwym, ponieważ on zawsze był punktualny, zawsze grał równo, nigdy się nie spóźniał. A pracowałem z wieloma gitarzystami rytmicznymi, więc wiem, o czym mówię. I niektórzy, mimo że są bardzo dobrzy, to jednak nie grają całkiem równo. Nie będę tu oczywiście wymieniał nazwisk. Ale Malcolm to był geniusz. I to był całkowicie jego zespół wtedy, gdy do nich dołączyłem. Na początku lat 90. Oczywiście frontmanem był Angus. I to całkiem dobrym i ekscytującym. Wszyscy zawsze chcieli i nadal chcą Angusa. A pamiętam sytuację, kiedy Malcolm mówi, to może tym razem ja pójdę naprzód do ludzi. Trochę się czasem kłócili. Nawet dość często w końcu to bracia. Pamiętam, że Angus odpowiedział na to, okej. Ale w takim razie dzisiaj ty ubierasz mundurek. Chris, niesamowite. Ilu poznałeś wielkich artystów? Przed AC/DC byłeś w trasie z Garym Moorem. To prawda, przez cały poprzedzający rok. To był świetny gitarzysta, fenomenalny gitarzysta. Na YouTubie znajdziesz koncert Live in Dublin, gdzie gramy razem. Trwa to chyba z półtorej godziny. Mogę ci polecić. Jestem z tego koncertu bardzo zadowolony. Wyszło to naprawdę dobrze. Jest też nasz dobry koncert z Donington. Ten również mogę polecić. Fantastyczny film. Naprawdę świetnie to nakręcili. A co byś nam powiedział na temat Garego Moora? To był bardzo miły człowiek, znałem go już wcześniej, pracowałem z nim w studiu. Zdarzało nam się wyjść razem na kilka piw, gdy obaj mieszkaliśmy w północnym Londynie. Był naprawdę miłym facetem. Tak naprawdę byliśmy na piwie kilka razy. Bo jakiś czas temu rozmawiałem z Donem Irayem z zespołu Deep Purple. O tak, znam Dona. I on wspominał, że wielki sukces płyty Still Got the Blues Garego Moora bardzo go zmienił. Okej, ale ja z nim współpracowałem wcześniej, zanim to się wydarzyło. Ale pewnie poznałeś wiele innych postaci, które nagle osiągały wielkie sukcesy i w jakimś stopniu zmieniali się jako ludzie.
Tak, powiem ci, że w takich sytuacjach wychodzi z człowieka jego prawdziwa natura. Tyle mogę powiedzieć. I to jest takie niesamowite w przypadku Davida Gilmoura, że on mimo wszystkich sukcesów pozostał taki sam. Sukces nigdy go nie zmienił, a przecież od zawsze był genialnym gitarzystą. Mówisz, że sukces może zmienić człowieka i faktycznie tak się zdarza. Czasem nawet zmienia bardzo. Ale jest też inna kwestia. Czasem, będąc artystą, ma się trochę dosyć zamieszania. Nie ma się ochoty na kolejną grupę ludzi, która czegoś od ciebie chce. Niektórzy artyści tak potrafią. Jeśli nie mają na coś ochoty, to tego nie robią. No wiesz, nagle ktoś prosi cię o dodatkowy wywiad, a ty się nie zgadzasz i wtedy otrzymujesz etykietkę, że jesteś trudny, że jesteś niefajny. A to wcale nie tak. Artyści też potrzebują życia prywatnego, spokoju, czasu dla siebie. Ja mam na przykład w ten sposób, że między kolejnymi koncertami się kompletnie wyłączam. Kiedyś w takich momentach ćwiczyłem sztuki walki, właśnie żeby się wyłączyć, żeby się odprężyć. Więc tu nie chodzi o samą muzykę, tu nie chodzi o artystów. Człowiek musi między swoimi obowiązkami mieć czas na zrelaksowanie się.
Bye.
Chris, a gdybym cię zapytał o najlepsze momenty w twojej karierze, które byś wybrał? O Boże, to bardzo trudne. Nie da się wybrać. No dobra, poczekaj. Na pewno moment, w którym dostaję robotę u Toma Jonesa. Choć wtedy miał jeszcze inny pseudonim, Tommy Scott. Dopiero po kilku latach stał się Tomem Jonesem. Gdy już przeniósł się do Londynu. Gdy już my wszyscy, cały zespół, przenieśliśmy się do Londynu. I zresztą wszyscy wtedy zmieniliśmy nasze nazwiska. Wybraliśmy sobie pseudonimy. Ja zostałem Chrisem Slade'em, Tommy Scott, Tomem Jonesem, basista stał się Vernonem Millsem, a prawdziwe nazwisko brzmiało Hopkins. Moje brzmiało Reese. Slade to było moje drugie imię. Rodzice nazwali mnie Chris Slade Reese. To bardzo ciekawe, że podobno poznałeś Eltona Johna, zanim zmienił się w Eltona Johna. Tak, zgadza się. Jest taka mała ulica w Londynie. Nazywa się Denmark Street. I tak się składa, że miała kluczowe znaczenie w karierach wielu artystów, między innymi też Stonesów. To była bardzo muzyczna ulica. Były tam muzyczne sklepy, ale też miejsce, gdzie można było muzykę nagrać. I to bardzo tanio. The Rolling Stones nagrali tam wiele piosenek. Całe albumy tam nagrywali. To się nazywało Regent Sounds Studio. Powstało o tym wiele filmów dokumentalnych. I ta ulica jest naprawdę krótka. Ma może ze 100 metrów. I pamiętam, że my też jednego dnia mieliśmy tam nagrywać, ale nie zjawił się nasz klawiszowiec. Nazywaliśmy się wtedy Tom Jones and the Squires, choć akurat w tamtym momencie nagrywaliśmy demówkę tylko dla nas, jako The Squires, nie dla Toma. No i brakowało nam klawiszowca. Więc poszedłem na drugą stronę ulicy, do słynnej kawiarni Gioconda. Wszedłem do środka i pytam, czy jest tu jakiś klawiszowiec, bo właśnie pilnie jednego potrzebujemy. No i wstał jeden z dzieciaków z włosami w kolorze imbiru i mówi, ja jestem klawiszowcem. Ja na to dam ci 10 funtów za 3 godziny sesji nagraniowej. Taka była wtedy stawka, tyle się wtedy płaciło. Tyle się wtedy zarabiało za 3-godzinną sesję. No i on przyszedł, zagrał swoje partie. Nagrywaliśmy trochę krócej, zajęło to jakąś godzinę. Dałem mu te 10 funtów i pytam, co w ogóle robisz na co dzień? A on na to, że jest też wokalistą i kompozytorem piosenek. I właśnie tam na górze podpisałem kontrakt. A my na to, okej, super, to życzymy powodzenia. Zapytaliśmy też, jakie jest jego nazwisko, a on na to, Reg. Okej, Reg, powodzenia. A kilka lat później Reg zmienił sobie nazwisko na Elton John. Grał z połową Pink Floyd, grał z połową Led Zeppelin, grał z Tomem Jonesem, rozmawiał z Elvisem Presleyem, do tego trasy koncertowe z Garym Moorem, Paulem Rogersem, z zespołami Asia, Uriah Heep i nie tylko. To jest, proszę Państwa, nasz artysta tygodnia jeszcze do jutra, Chris Slade. W kwietniu w Poznaniu, wcześniej konkursy na antenie Radia Poznań i wejściówki dla Państwa. A na razie kończymy nasze najdłuższe spotkanie z naszym artystą tygodnia. Chris Slade wróci jeszcze na moment jutro po 15 w audycji 90 zjawisk z lat 90. A na razie słuchamy jeszcze jednego utworu, w którym miał okazję grać i żegnamy się z Państwem. Marcin Rzyski, Chris Slade. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Dave is on the road again, wearing different clothes again. Dave is turning handouts down to keep his pockets clean.
all his goods are sold again. His word is good as gold again. Says if you see Jean now, ask her please to pity me. Jean and I, we moved along since the day down in the hollow, when the mind went drifting on and the feet were soon to follow. Dave is on the road again, wearing different clothes again. Dave is turning handouts now to keep his pockets clean.
Says if you see Jean now, ask her please.